Witaj, Kościele! Cieszę się, że mogę tutaj stać, tak, bo w niedzielę nie byłem pewien, czy tu będę mógł stać, ponieważ stając z łóżka bardzo bolała mnie głowa, byłem ostatnio w szpitalu, to były różne popunkcyjne problemy, ale już jest wszystko dobrze, już jest o wiele lepiej. Jeżeli jesteś dzisiaj pierwszy raz, też Cię bardzo serdecznie witam. Jesteśmy Kościołem chrześcijańskim. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, w Tego, który jest Synem Boga, który przyszedł na ziemię, umarł i zmartwychwstał, żebyśmy mogli dzisiaj żyć. Amen? To wierzymy. W Rzymian 12, rozdziale 2, wersecie czytamy, że przemieniajcie się, nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się poprzez zmianę myślenia. I tamto słowo świat bardzo często jest rozumiane jako ludzie, jako pewna grupa ludzi. Jednak bardziej mi się wydaje, że świat to jest użyte pewna koncepcja, pewne sposoby myślenia, dlatego musimy zmieniać myślenie. I takim jednym sposobem myślenia jest taki różny, taki cytat, który ostatnio widziałem, oglądając pewien film. I jest to w prezentacji, jeżeli ona się otworzy, jeżeli nie, to trudno. Dobra, to ja sobie będę mówił, a jak sobie ogarną, to ogarną. Ten cytat mówi, że decyzje podejmujemy z trzech powodów. Po pierwsze, pragniemy miłości, chcielibyśmy mieć więcej czasu i boimy się śmierci. W dzisiejszych czasach śmierć jest tematem tabu i bardzo rzadko o nim się mówi w takich rozmowach międzyludzkich, ale jest to też temat, który jest bardzo traktowany tak z grubsza. Bo często słyszymy w telewizji, że na przykład bomba gdzieś zbombardowała jakieś miasto i umarło 300 osób, umarło 400 osób. I automatycznie ten temat dla nas jest tak bardzo, kiedy nie dotyczy nas, wtedy jest on jakby nas nie zmienia. Dopiero kiedy pojawia się choroba gdzieś u nas, albo gdzieś pojawia się choroba w naszej rodzinie, dopiero wtedy coś się w nas zmienia, dopiero wtedy wywiera to na nas jakieś emocje. I żyjemy w kulturze, która bardzo szybko próbuje żyć. Ale to jest pewien paradoks, ponieważ próbujemy żyć szybko, ale zaprzeczamy śmierci. Ostatnio też oglądałem film, w którym ludzie, żeby żyć więcej i dłużej, kradli czyjeś ciało. To jest futurystyczny film, oczywiście science fiction, ale ludzie kradli czyjeś ciała, żeby żyć dłużej, żeby żyć więcej, żeby cały czas być tutaj na ziemi, ponieważ to życie jest czymś dla nas wartościowym. I chcemy żyć dłużej. Tak, taka jest kultura, że chcemy żyć, boimy się śmierci. I dlaczego się boimy śmierci? Dlaczego tak bardzo boimy się tego, co nas spotka kiedyś? Ponieważ jest to pewnego rodzaju niewiadoma. Takie jest myślenie. My jako ludzie wierzący i ufający Bogu wiemy, że po śmierci jest coś lepszego niż tutaj, tak? I jest pewnego rodzaju niepokój. Jest pewnego rodzaju takie uczucie u tych ludzi, że boją się tego, więc wolą o tym nie myśleć. Ale my wiemy, że jest pokój, który jest odwrotny do tego, co panuje w naszej kulturze. I ostatnio, słuchając jednego kazania, kaznodzieja, który je głosił, zauważył bardzo ciekawą rzecz. Zauważył coś, na co ja wcześniej nie zwracałem uwagi. To jest to, że Jezus kroczył. Że Jezus nigdy nie biegł. Jezus nigdy nie był w pośpiechu, Jezus nigdy nie z jednego miejsca do drugiego nie przemieszczał się jakoś bardzo szybko, ponieważ On miał swój plan, On wiedział, gdzie Jego jest następny krok. Dlatego zacznij kroczyć. O co chodzi? Czym się w ogóle, co to znaczy kroczyć? Wytłumaczenie słowa kroczyć według słownika języka polskiego to iść wolno, dużymi krokami, zmierzać do czegoś, w kierunku czegoś. Bieganie jest przereklamowane. Ja często mówię o bieganiu i nie mówię tutaj o bieganiu, takim poruszaniu się sportowym, ale bieganie z jednego miejsca do drugiego. Próbowanie łapania wszystkiego, próbowanie robienia wszystkich rzeczy. I co dzisiaj jest takim bieganiem w dzisiejszym świecie? Praca. Mam jeden, drugi, trzeci etat. Szkoła. Mam dużo zajęć i próbuję łapać wszystko, bo muszę być taki, muszę być lepszy w jednym, muszę być lepszy w drugim. Ale Jezus kroczył. I jest historia w Biblii, która bardzo pokazuje to, że Jezus kroczył. I pokazuje to, że jeżeli my będziemy kroczyć, to nie będziemy mijać się z pewnymi celami, które Bóg dla nas ma. Nie będziemy mijać się z tym, kim mamy się stać, kim Jezus chce, żebyśmy się stali. Ponieważ Bóg czasami przeprowadza nas przez pewne doświadczenia. Jesteśmy w pewnych sezonach, jesteśmy w pewnym momencie w swoim życiu, w którym Bóg chce nas kształtować. I my często nie lubimy tych momentów i przebiegamy przez nie, bo jest nam źle, ponieważ nas coś może boli, ponieważ proces kształtowania boli. Jest to historia zapisana w 5 rozdziale Ewangelii Marka od 22 wersetu. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy zobaczył Jezusa, upadł mu do stóp i gorąco prosił: moja córeczka kona, przyjdź, włóż na nią ręce, uratuj ją, spraw, by żyła. I chcę, żebyście zauważyli tutaj już na samym początku ten pośpiech. Tą bardzo ważną sytuację dla tego Jaira. On tutaj był bardzo podekscytowany. Było napięcie w jego życiu. Był mega pośpiech, ponieważ on chciał już, żeby Jezus przyszedł do niego w tym momencie. Szybko, chodź. Musimy uratować moją córkę, bo moja córka umiera. Czy powód był zły? Oczywiście nie, ponieważ jego córka umierała. Kto z nas, kiedy nasze dziecko by umierało, nie chciałoby od razu mu pomóc? Jezus poszedł za nim. Ruszył też za nim wielki tłum i z każdej strony cisnęli się na niego ludzie. Czyli to musiało wyglądać tak, że Jezus nie od razu rzucił się za nim, że idzie, on po prostu kroczył. Nie powiedział: zróbcie mi przejście, musimy iść. On kroczył. Wtedy pojawiła się pewna kobieta. Od 12 lat cierpiała na krwotok. Była to bardzo boląca dla niej pewnie sytuacja, ponieważ ja nigdy nie miałem bólów menstruacyjnych, ale byłem wokół kobiet, które miały i wiem z ich opisów, że to nie jest nic miłego. I wiem, że czasami nawet nie można z nimi porozmawiać, po prostu chcą, żeby zostawić je w spokoju. Ta kobieta cierpiała 12 lat na takie bóle, więc na pewno nie mogła się poruszać w jakiś szybki sposób. Dużo przeszła z tego powodu, na leczenie wydała wszystko. Gdy usłyszała o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła Jego szaty, bo powtarzała sobie: jeżeli dotknęłabym choćby Jego szaty, będę uratowana. I rzeczywiście jej krwotok natychmiast ustał. Jezus w tym momencie zatrzymał się. I nie mogę sobie wyobrazić, co Jair w tej sytuacji mógł sobie myśleć. Ponieważ Jezus szedł, zatrzymał się i powiedział: ktoś mnie dotknął. To Jair w tej sytuacji, to on musiał, nie wiem, co tam przeżywać. Jak? Co się dzieje? Uczniowie do niego: Jezu, no tu jest dużo ludzi, pewnie ktokolwiek ciebie dotknął, co chwilę cię ktoś dotyka. Jednak on wiedział, że w tym momencie z niego uszła moc. Że ktoś dostał w tym momencie uzdrowienia. Ktoś w tym momencie dostał zmiany w życiu. Jego życie się zmieniło. Czyjeś życie w tym momencie się zmieniło. Więc Jair musiał czekać. Jair był w momencie, w którym musiał się zatrzymać też i musiał patrzeć, co się będzie działo. Kobieta przestraszona, drżąca, świadoma, co się z nią stało, podeszła, padła do stóp Jezusa i powiedziała całą prawdę. Jezus powiedział: córko, twoja wiara ocaliła cię. Idź w pokoju i bądź wolna od swojej udręki. Był cud. Wspaniały cud. I teraz sytuacja się troszeczkę komplikuje. Ponieważ Z tej strony, gdzie stoi Jair, do niego podchodzą ludzie i mówią mu: Jair, nie wiem jak ci to powiedzieć, ale twoja córka już nie żyje. Nie musisz mistrza już męczyć i on nie musi iść. I tu jest napisane w 35 wersecie: ledwie dokończył to zdanie, a już przybyli ludzie od przełożonego synagogi, twoja córka umarła. Co nam to mówi? Co nam to mówi? Że Jezus jest w stanie, w momencie, w którym z jednej strony jest cud, z drugiej strony nadchodzi jakaś śmierć, nadchodzą wiadomości złe, On jest pośrodku tego. Jezus jest pośrodku sytuacji każdej, w której jest źle, w której jest dobrze. Często ludzie w dzisiejszych czasach pytają dlaczego. Dlaczego coś się stało? Dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego jestem w takiej sytuacji? I ostatnio na Młodzieżowym mamy serię teraz Ukryte Piękno i szukamy właśnie tych pięknych rzeczy w tych momentach, które są niewiadomą. I pytanie dlaczego nigdy nie prowadzi do uzdrowienia. Pytanie dlaczego nigdy nie prowadzi nas w miejsce uzdrowienia, ponieważ w tym momencie tylko cały czas się obracamy wokoło tego, szukamy powodu, a czasami powodu nie ma. Ponieważ my nie jesteśmy w stanie ogarnąć niektórych rzeczy w swoim życiu. Tak jak to chciał zrobić Hiob. Hiob bardzo chciał od Boga otrzymać odpowiedź, dlaczego go spotkało to, co go spotkało. Ale na koniec otrzymał tylko od Boga wizję wielkiego świata, tego jak ono wygląda, jak Bóg nim zarządza. Nie dostał odpowiedzi, dlaczego go to spotkało. Więc mamy sytuację, w której my często tak bardzo chcemy, jak Jair, od razu coś, ale zapominamy o tym, jaki jest Jezus. Jak On działa, jak On przeprowadza nas przez pewne rzeczy. I Bóg chce pracować nad charakterem, więc Jair musiał czekać. I teraz jeżeli Jezus by podążył za Jairem szybko, ta kobieta nie dałaby rady go dotknąć. Więc dzisiaj na tym miejscu ja wierzę w to, że są ludzie, którzy są przepełnieni Jezusem tak bardzo, że nawet jeżeli ktoś jest w problemie i tylko dotknie się twojego życia, to jego życie jest w stanie być zmienione. Ale tak wiele z nas czasami pędzi od jednego spotkania do drugiego spotkania. Pędzi od jednej rzeczy do wykonania do drugiej rzeczy, że ludzie nie są w stanie dotknąć naszego życia i zostać zmienieni. Tak bardzo ważne jest to, żebyśmy kroczyli w tym pokoju, które ma dla nas Jezus. Więc wróć do miejsca, w którym ktoś będzie mógł ciebie dotknąć. Więc zacznij kroczyć. I po tym, jak usłyszał Jair te słowa, twoja córka umarła, Jezus wypowiedział słowa, które są tematem dzisiejszego kazania i wierzę, że ktoś musi to dzisiaj usłyszeć. Jezus dosłyszał te słowa, dosłyszał słowa śmierci, które nadchodzą. On powiedział: nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Jezus jest w stanie powiedzieć do czegokolwiek, co umiera: nie bój się, tylko wierz. Jeżeli widzisz, że umiera twoje małżeństwo, nie bój się, tylko wierz. Jeżeli umierają twoje marzenia, nie bój się, tylko wierz. I później następują cztery sytuacje, które wziąłem sobie w takie cztery punkty, w jaki sposób mamy nie bać się i wierzyć. Bo On jest w stanie przeciwstawić się wyrokowi śmierci i odpowiedzieć, bo w Nim jest życie. Po pierwsze, co Jezus zrobił? Co Jezus zrobił, jak usłyszał to? I nie pozwolił iść ze sobą nikomu poza Piotrem, Jakubem oraz Janem. Ci trzej uczniowie Jezusa bardzo często chodzą z Nim w miejsca, w które Jezus musi wykonać pewne ważne rzeczy. I nie wiem, czy się zastanawialiście, dlaczego oni? Dlaczego ta trójka? Ja słyszałem ostatnio bardzo fajne wytłumaczenie tego. Ponieważ Jezus przy sobie chciał mieć ludzi, którzy wskazują mu na jego powołanie. Chciał mieć ze sobą ludzi, którzy wskazują mu, po co on tutaj jest i po co on to wszystko robi. I może dla kogoś to będzie odkrywcze. Piotr oznacza kamień, inaczej tablica, czyli prawo, bo wiemy, że prawo zostało spisane na kamiennych tablicach. Jakub jest to grecka wersja hebrajskiego imienia i oznacza zastępstwo. Jan oznacza dar od Boga. Więc ci uczniowie zawsze byli wymieniani w takiej kolejności. Piotr, Jakub, Jan. Co oznacza, że prawo zostało zastąpione łaską. Co oznacza, że prawo, czyli litera, czyli to, co zabija, zostało zastąpione łaską, która daje życie. I on miał zawsze to w momentach najtrudniejszych. Miał to zawsze w momentach, w których musiał zrobić coś, co było wykraczające poza ludzkie zrozumienie. I to jest pierwsza rzecz, czyli ludzie, którzy wskazują na Twoje powołanie. Czyli ważne jest to w Twoim życiu, żeby Twoja wiara nie ugasła, żeby się nie bać i żeby Twoja wiara była zawsze. To jest, są ludzie, których masz dookoła siebie, którzy wskazują i mówią o Twoim powołaniu. Następna rzecz. Poszli do domu przełożonego, zastał tam zamieszanie, płacz i głośne zawodzenie. Wszedł więc do nich i powiedział, dlaczego robicie zgiełki, płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. Dziecko nie umarło, tylko śpi. Twoje marzenia nie umarły, tylko śpią. Twoje powołanie nie umarło, tylko śpi. Ono nie jest umarłe. Czyli mówienie życia do rzeczy, które początkowo wydają się na nieżywe, które wydają się na umarłe. Tak ważne jest mówienie do tych rzeczy, do tych miejsc w naszym życiu, które myślimy, a to już nie jest warte zachodu. Nie. Mówienie rzeczy, jeżeli wiemy, że to jest Boże powołanie i mówienie życia do tych rzeczy jest tak bardzo ważne. Ale często jest tak, jak to się dzieje dalej. Na te słowa zaczęli się z niego wyśmiewać. Bardzo często w naszym życiu będą pojawiać się ludzie, którzy w momencie, kiedy my mamy jakiś cel, wiemy, co mamy robić od Boga, mamy powołanie, to w tym momencie ci sami ludzie, którzy byli z nami przez jakiś czas, mogą zacząć mówić, stary, co ty mówisz? To na pewno nie to. I to jest bardzo trudne, ale Jezus co zrobił? On jednak usunął wszystkich. Wziął ze sobą ojca i matkę, dziecka oraz tych, którzy byli z nim, wszyscy. Czyli trzecia rzecz to usunięcie z życia relacji, usunięcie z życia te słowa, które powodują śmierć, które powodują, że nasze powołanie nie aktywuje się, tylko jeszcze bardziej się dezaktywuje. Czy nasze powołanie jest w miejscu uśpienia, gdzie nasze powołanie jeszcze bardziej zamiera. Pierwsza rzecz jest podobna do trzeciej, tylko że w pierwszej rzeczy to są ludzie, którzy pokazują ci na twoje powołanie, a trzecia rzecz to usunięcie ludzi, którzy to powołanie depczą, którzy to powołanie nie akceptują, którzy tak naprawdę nie chcą, żeby to powołanie w twoim życiu się działo. I z historii później wynika, jak czytamy w 41, Jezus wziął za rękę dziewczynkę i powiedział Talita kum, co znaczy dziewczynko, mówię ci, wstań. I dziewczynka natychmiast stała, zaczęła chodzić, miała bowiem 12 lat. I wcześniej tego nie widziałem, ale zauważyłem to dopiero później, słuchając innego kazania. Myślę, że jeżeli Jezus teraz by chodził po ziemi, to musiałby być filmowcem albo przynajmniej scenopisarzem. Ponieważ bardzo lubił obrazować pewne rzeczy, lubił opowiadać historię. I tutaj mamy też historię klamrową, ponieważ kobieta cierpiała na krwotok 12 lat. Dziewczynka miała 12 lat. I może to być zbieg okoliczności, ale wydaje mi się, że to znaczy, że Bóg od początku życia jednej kobiety i drugiej widział moment, w którym zadziała. Widział moment, w którym zadziała. Czyli to nie był przypadek, że on szedł, kroczył w taki, a nie inny sposób. Ani szybciej, ani wolniej. Bo jeżeli szedłby szybciej, to nie byłoby w tym momencie. Jeżeli szedłby wolniej, to też nie byłoby w tym momencie. Ale szedł takim tempem, żeby spotkać te kobiety w ich potrzebie. Żeby spotkać je wtedy, w którym momencie był najbardziej potrzebny. I my często widzimy rzeczy, które są chore z jednej strony, albo rzeczy, które są umarłe. I może one są już chore przez 12 lat, albo dopiero co umarły. To Jezus jest pośrodku tego. Jezus jest pośrodku każdej sytuacji. On nigdzie się nie wybiera. Może go nie widać, może go nie słychać, ale On jest zawsze. I ja doszedłem do tego, że On jest i ostatnio nawet miałem właśnie tego świadectwo, bo jak już wiecie, no nie mogłem wstać z łóżka, bo głowa mnie bolała, ale wierzę w to, że to jest Jego zasługa, że dzisiaj mogę tu stać, że mogę otwierać szeroko buzię, chociaż ostatnio nie mogłem jej otworzyć prawie w ogóle, a lekarz w szpitalu powiedział mi, że leczenie trwa no z 3 miesiące, dopóki dojdziesz, a ja już czuję, że ja już powinienem w ogóle lekarstw nie brać, bo jest tak dobrze. I wierzę to, że Bóg jest. I czwarta rzecz, której już nie ma jakby w tej historii, ale coś, co jest bardzo ważne, to jest wdzięczność. Wdzięczność za to, co Bóg zrobił, za to, co robi i za to, co będzie robił. I nie można o tym zapominać, ponieważ tak często właśnie w tym ganianiu widzimy, a trzeba zrobić to, a Bóg jeszcze musi zrobić tu, a Bóg musi jeszcze zrobić tu. Ale warto właśnie się zatrzymać i kroczyć i czasami popatrzeć, co już Bóg zrobił, przez co już Bóg ciebie wyciągnął, z czego już Bóg ciebie wyciągnął. I to jest potwierdzenie tego, że na pewno ciebie wyciągnie z tego, co będzie. Ponieważ jeżeli nasz wróg nie jest w stanie dostać się przed nas i nas zatrzymać, to będzie starał dostać się za nami i nas popychać. Czyli wypychać nas z miejsca, w którym w tym momencie musimy coś zrobić. I może myślisz, że jesteś już tyle zrobiłeś i już nic nie musisz robić, albo że jesteś jeszcze za młody czy za młoda. To nie jest prawda. Ponieważ w każdym momencie Bóg ma coś dla ciebie. W każdym momencie Bóg może ciebie użyć, może użyć tego, co masz, do tego, żeby Jego imię było wywyższone. I w 2 Koryntian 5:1-9 czytamy tak. Wiemy przecież, że gdy runie doczesny dom, którym jest nasze ciało, otrzymamy od Boga nowe mieszkanie w niebie, które nie będzie zbudowane przez ludzi. Obecne ciało sprawia nam wiele trudności, dlatego tęsknimy za tym nowym ciałem w niebie. Nie będziemy bowiem bezcielesnymi duchami, ale otrzymamy nowe ciała. Chociaż trudno nam żyć w naszych, wolelibyśmy, aby zostały one od razu zastąpione przez te nowe ciała niebiańskie. Pamiętajcie, że Bóg jest tym, który to wszystko dla nas przygotował. A jako gwarancję już teraz dał nam Ducha Świętego. Dlatego możemy być, że da nam to, co przygotował. Teraz bowiem, żyjąc w naszych śmiertelnych ciałach, nie jesteśmy jeszcze w naszym prawdziwym domu u Pana. Idziemy więc przez życie, kierując się wiarą, a nie tym, co widzimy. Wiedząc o tym wszystkim, nie boimy się śmierci, wolelibyśmy już pożegnać nasze ciała i odejść do Pana. Zawsze pragniemy też czynić to, co Mu się podoba. Niezależnie od tego, czy jeszcze żyjemy w tych ciałach, czy nie. I ten werset, który jest na górze. Idziemy więc przez życie, kierując się wiarą, a nie tym, co widzimy. Więc może widzisz śmierć, może widzisz chorobę, Może widzisz, że coś jest kalekie, ale my przez życie idziemy, kierując się wiarą. Jak tą wiarę zdobywamy? Poprzez słuchanie? Poprzez otaczanie się ludźmi? Poprzez mówienie życia i poprzez usuwanie niedających życia relacji i wdzięczność. Wdzięczność Bogu za to, że już coś zrobił w naszym życiu, że myśmy już to widzieli, że to nie jest tylko litera, ale to było żywe. Więc dzisiaj, jeżeli widziałeś kiedyś cud w swoim życiu, jeżeli wierzysz to, to proszę Cię, żebyś stał. Jeżeli wierzysz, jeżeli widziałeś w swoim życiu, to wstań. Jeżeli masz wiarę i Twoje życie opiera się na wierze, to wstań. Proszę Cię o to, żebyś stał. Jeżeli też nie masz wiary, jeżeli ta wiara gdzieś się zgubiła, jeżeli ta wiara jest gdzieś pochowana, to jest to moment decyzji, jest to moment, w którym może nie widzisz, albo właśnie widzisz tą chorobę, widzisz ten ból. To jest ten moment, w którym mówię, okej, ja to widzę, ale jestem wdzięczny Boże za to, co zrobiłeś. Tak, Tato, jesteśmy Ci wdzięczni za to, co zrobiłeś do tej pory w tym Kościele. Jesteśmy Ci wdzięczni za każdą chorobę, którą uleczyłeś. Jesteśmy Ci wdzięczni za każde miejsce w naszym życiu, które było chore, ale jest zdrowe. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że Ty dawałeś życie, że Ty dawałeś zdrowie i dajesz zdrowie i będziesz dawał, Ojcze. I pomimo tego, co mówi świat, pomimo tego, co widzimy, Ojcze, pomimo tego, jak nasze życie się potoczy, będziemy dalej Tobie służyć, będziemy dalej Ci dziękować, będziemy Ciebie dalej uwielbiać, ponieważ nasze życie nie opiera się na tym, co widzialne, nasze życie nie opiera się na tym, co widzimy, ale nasze życie opiera się na tym, kim Ty jesteś i co powiedziałeś w swoim słowie. Więc dzisiaj do każdego chorego miejsca mówię, nie bój się, tylko wierz. Do każdej osoby, która zmaga się z chorobą, mówię, nie bój się, tylko wierz. Bo Ty jesteś naszym lekarzem, bo Ty jesteś Ojcem naszym i Ty się troszysz o swoje dzieci. My nie wiemy, Ojcze, i nie znamy odpowiedzi na niektóre pytania, ale wierzymy w to, że Ty jesteś dobrym Ojcem, że Ty nie robisz złych rzeczy dla swoich dzieci. Więc ufamy Tobie i będziemy kroczyć przez to życie z wiarą, będąc cały czas poddani pod Ciebie, Ojcze. Proszę, błogosław każdą osobę na tym miejscu. Błogosław nasze życie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że Ty jesteś cały czas tym samym Tatą. Amen.